trzecie milenium.
Dziesięć i pół minuty po 22. Krzysztof Jankowski za konsoletą, Adam Michalkiewicz przed mikrofonem. Witamy, dobry wieczór. Konkurs programistyczny, z czym się Państwu kojarzy? A nocny konkurs programistyczny? Dziś powiemy o ludziach, którzy siedzą przed komputerami i tworzą aplikacje, dzięki którym ma nam się żyć lepiej. Jakich aplikacji oczekujemy, jakich aplikacji nam brakuje i wreszcie jak się je tworzy? Dziś do 23 w Radiu Merkury o oprogramowaniu i konkursie, który odbył się w Poznaniu w ostatni weekend, a niedługo będzie etap ogólnopolski, no i sprawdzimy, czy nasi poznańscy, wielkopolscy studenci mają wygrać, mają szansę wygrać w całym kraju. W studiu witam naszych gości, pani Alicja Czyżewska, główny koordynator konkursu Let's Code na poziomie lokalnym. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Natalia Buczel, dyrektor polskiego oddziału firmy organizującej konkurs, członek jury tego lokalnego etapu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I wreszcie uczestnik, można powiedzieć zwycięzca, pan Mateusz Bartos, kapitan zespołu, który wygrał poznański lokalny etap konkursu. Witamy również.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Pan jest kapitanem, pan jest, można powiedzieć, przywódcą tego zespołu, który wygrał. Aplikacja, czego dotyczyła ta aplikacja i jak wyglądało tworzenie tej aplikacji?
Skupiliśmy się na problemie, który pojawił się w naszym życiu jakiś czas temu. Zauważyliśmy, że dość często mamy zbiór książek, kupujemy jakąś nową, wspaniałą książkę podczas premiery i po przeczytaniu ta książka tak naprawdę leży na półce i nie ma z niej żadnego pożytku. Oczywiście moglibyśmy ją wystawić na aukcję, moglibyśmy ją sprzedać, ale dość często wymieniamy się jednak tymi książkami w swoim jakimś gronie znajomych. Zauważyliśmy, że ten trend nie jest tylko w naszym gronie, w naszej grupce znajomych. Zauważyliśmy, że jest dość duże grono ludzi, którzy za pomocą social media wymieniają się takimi książkami. I tak naprawdę dostrzegliśmy jeszcze jedno rozwiązanie, które jest już zaimplementowane w naszym mieście. Zauważyliśmy, że są pewne półki na niektórych przystankach, przykładowo na przystanku Fredry, znajduje się tak zwany miejski regał książkowy.
I tam ludzie dokładają książki, niektórzy je zabierają.
W teorii tak, w idealnym świecie tak by właśnie było. W praktyce jednak zauważyłem, że przed samym konkursem byliśmy zobaczyć, jak to wygląda. I w praktyce możemy tam znaleźć praktycznie tylko ulotki oraz książki dość mało wartościowe.
Czyli się nie sprawdzało to?
Wydaje mi się, że nastąpił tutaj pewien efekt, wskutek którego, jeżeli każdy miał dostęp do tych książek, to niestety nie dbaliśmy o to, aby faktycznie te książki sukcesywnie wymieniać na równie ciekawe i wartościowe.
I ta aplikacja ma jakoś pomóc, żeby te książki tam były?
Chcielibyśmy dodać nieco technologii do tego pomysłu. Chcielibyśmy stworzyć aplikację, właściwie stworzyliśmy prototyp podczas tego hackathonu, aplikacji, która umożliwia wymianę książek w swoim gronie znajomym.
Jak taka aplikacja działa?
Generalnie rozpoczynamy od rejestracji oraz dodaniu swojej biblioteki książek, które potencjalnie bylibyśmy skłonni wymienić z innymi osobami. A następnie tworzymy listę książek, które interesują nas, które chcielibyśmy kiedyś przeczytać.
Czy do takiej grupy może dołączyć każdy? Czy to byłaby aplikacja tylko dla wybranych?
To jest aplikacja dla każdego tak naprawdę. Dla każdego, kto chociaż raz w życiu przeczytał jakąś książkę i chciałby poznać następne ciekawe książki.
I do takiej wymiany dochodziłoby właśnie w tym miejskim regale książkowym?
Generalnie nasz algorytm zakładał 3 stopnie połączenia takich osób. Po pierwsze szukamy idealnej sytuacji, czyli my mamy książkę, którą druga osoba chciałaby przeczytać, a ta osoba ma książkę, którą my chcielibyśmy przeczytać. Wtedy umożliwiamy wymianę, to jest pierwszy stopień. Drugi stopień zakłada, że takiej sytuacji może nie być, zwłaszcza w początkowym stadium rozwoju na pewno nie będzie aż takiego grona osób, żeby takie idealne sytuacje miały miejsce. Wobec tego wtedy szukamy książki, która może potencjalnie zainteresować czytelnika. Czyli albo z danej tematyki, albo coś pokrewnego autorstwa.
Rynek wykazywał zapotrzebowanie na taką aplikację? Czy państwo sami zauważyliście, że byłaby potrzebna?
Zauważyliśmy przede wszystkim implementację tego za pomocą regałów miejskich. To nie tylko poznański pomysł, pojawia się to też w wielu miastach za granicą. To jest przykład takiego booksharingu w zakresie darmowego booksharingu. Mamy także, widoczne są także grupy, chociażby na Facebooku, ludzi, którzy chcą to wymieniać, aczkolwiek, szczerze mówiąc, takie grupy są dość ciężkie w znalezieniu informacji oraz w skutecznym przetwarzaniu. Pomyśleliśmy, że możemy to dość mocno ułatwić naszym użytkownikom.
Ta aplikacja, ona była trudna do napisania, bo tworzył to zespół, nie tylko pan.
Tworzył to zespół czteroosobowy z naszej studenckiej grupy, grupy .net.
Z Politechniki Poznańskiej także.
Dokładnie, zgadza się. Wszyscy jesteśmy studentami drugiego i trzeciego roku. Stworzyliśmy to w 4 osoby. Aplikacja, która została stworzona, to prototyp. Stworzyliśmy aplikację oraz taki wstępny projekt czegoś, co wstępnie nazwaliśmy książkomaty. Idea całego tego booksharingu opiera się na tym, że moglibyśmy wymieniać te książki w punktach, które odwiedzamy na co dzień. W sklepie spożywczym, w kiosku ruchu, w dowolnym miejscu, w którym możemy przebywać codziennie i swobodnie wymieniać takie książki.
Pisanie tej aplikacji wyglądało tak, że usiedliście Państwo o tej godzinie tak 10 czy 11, której to się zaczynało?
Zaczynało się wcześniej, bodajże około godziny 10 były początkowe stadia.
I od czego się zaczyna?
Przede wszystkim trzeba mieć pomysł.
Ale pomysł, rozumiem, był już wcześniej, tak? Bo to nie jest tak, że przychodzą 4 osoby i każda ma inną wizję i ustalamy pomysł przez najbliższe 4 godziny.
Każdy członek naszego zespołu miał swoje pomysły i koniec końców w wielkiej burzy mózgów wybraliśmy jeden pomysł. Szczerze mówiąc, w przypadku naszego zespołu nastąpiło to bardzo niedługo przed samym wydarzeniem, praktycznie tego samego dnia.
Czyli jak już na konkurs Państwo szliście, to już ten pomysł był.
Była idea, którą na początku całego hackathonu rozrysowaliśmy, ustaliliśmy konkretne szczegóły i po takim etapie przystąpiliśmy do implementacji.
I był podział ról, kto co robi?
Generalnie podzieliliśmy się na 2 małe podzespoły. Wtedy w tak zwanym pair programming, czyli programowaniu w 2 osoby, wygodnie było skupić się nad dostarczeniem jak największej ilości funkcjonalności w takim czasie.
I ta aplikacja zadziałała na koniec?
Szczęśliwie tak.
Szczęśliwie, nie było pewności, rozumiem?
W hackathonie, wydaje mi się, nigdy nie ma pewności i crashy, które pojawiają się podczas prezentacji, są czymś wpisaną w całe to środowisko hackathonowe.
Crashy, czyli żebyśmy też tłumaczyli naszym słuchaczom te wszystkie państwa
oczywiście
sformułowania, czyli jakieś wypadki, tak? Problemy?
Dokładnie. Czyli po prostu sytuacja, w której, kiedy prezentujemy nasz wspaniały pomysł, okazuje się, że technologia jednak odwraca się od nas i coś, wiadomo, nie działa do końca tak, jak powinno.
To teraz pytanie do organizatorów konkursu. Kto wziął udział w tym etapie lokalnym, poznańskim? Jakie też były inne aplikacje? Bo ta aplikacja dotycząca wymiany książek wygrała, ale pewnie też były inne pomysły.
Przede wszystkim myślę, że należy zaznaczyć, że w konkursie sam poziom, jeśli chodzi o doświadczenie dotychczasowe uczestników, był bardzo zróżnicowany, ponieważ byli to zarówno studenci, tak jak grupa Mateusza, ale też osoby, które mają już kilkuletnie doświadczenie w programowaniu, w różnych językach programowania.
Czyli nie było takiego ograniczenia, że to jest tylko konkurs dla studentów, dla ludzi, którzy dopiero zaczynają przygodę z programowaniem?
Nie, w żaden sposób nie było to ograniczone. Stąd też konkurs doskonale pokazuje, że nawet doświadczenie przy tak krótkim czasie na zrealizowanie danego projektu nie oznacza jeszcze wygranej, tak? Bo w naszym przypadku, w przypadku konkursu w Poznaniu, akurat zespół Mateusza, zespół pasjonatów, studentów zwyciężył nawet z drużynami bardziej doświadczonymi. Choć trzeba zaznaczyć, że w tym roku poziom aplikacji przedstawionych na zakończenie był naprawdę wysoki.
A jeśli chodzi o te inne aplikacje, co oprócz właśnie tych książek było jeszcze?
Oprócz tych książek mieliśmy 7 drużyn, które startowały w ramach naszego lokalnych rozgrywek w Poznaniu. Mieliśmy aplikacje, które jedna aplikacja dotyczyła zbierania osób, które mogłyby być dawcami krwi o określonej grupie. Ta aplikacja miała służyć do tak zwanych spontanicznych zbiórek krwi w momencie, gdy dana grupa krwi jest niedostępna.
Czyli ważna społecznie inicjatywa też.
Ważna społecznie zdecydowanie inicjatywa.
I zadziałała ta aplikacja, kiedy się okazało, że już jest koniec, już jest napisana i teraz ją trzeba sprawdzić?
Jeżeli chodzi o tą aplikację, to bardzo fajnie ona została zaprezentowana. Dobrze wszystko działało w momencie jej uruchomienia. Była ona na pewno bardzo prosta, przejrzysta, bo założenie też było takie, że ta aplikacja miałaby być wykorzystywana nie tylko przez osoby, które świetnie się znają na technologiach, ale również przez osoby starsze, takie osoby, które aż tak nie mają aż tak dużej wiedzy na temat technologii, także ta aplikacja była bardzo, bardzo taka intuicyjna. Także,
kolejne pomysły, jakie były?
Kolejne pomysły,
które warto też pochwalić, wyróżnić.
My zdecydowaliśmy się na wyróżnienie trzech grup. O jednej wspomniałam, właśnie ta aplikacja związana z krwią. Druga aplikacja dotyczyła organizowania wyjazdów, ale takich bardziej nietypowych, przez osoby, które są zainteresowane nie takimi zwykłymi podróżami, ale takimi podróżami w stylu backpacking, podróże, gdzie przez cały miesiąc zwiedzają różne kraje na różnych kontynentach. To była druga aplikacja.
I ta aplikacja też miała jakby zrzeszać ludzi? Miała ich jakoś grupować? Miała ich łączyć?
Zgadza się. To też była aplikacja zrzeszająca ludzi. ta aplikacja w swoich założeniach też miała za zadanie łączenie ludzi, których interesują te same podróże. I też wymiana doświadczeń na temat tego, gdzie można udać się w taką podróż.
A na co zwracało uwagę jury? Bo pani też była, zasiadała w tym jury, pani oceniała te prace i czy pani kierowała się jakimiś tutaj wartościami społecznymi też, czyli im bardziej coś jest pomocne, im bardziej służy ludziom, tym wyższą ocenę dostawało?
Mieliśmy kilka kategorii, w ramach których ocenialiśmy tę aplikację. Pomysł na samą aplikację zdecydowanie był bardzo istotny, jeżeli chodzi
nawet o... Nawet jeśli nie zadziałała na koniec.
Akurat w przypadku tej edycji nie mieliśmy takiego przykładu, gdzie coś ewidentnie nie zadziałało. Wszystkie aplikacje zadziałały. Także akurat tutaj tego nie musieliśmy oceniać. Kolejnym ważnym kryterium było przydatność w ogóle społeczna. I czy w ogóle, czy ta aplikacja ma szansę w ogóle zaistnienia na rynku? Jakie są szanse w ogóle wdrożenia tego w naszym codziennym życiu, czy w ogóle ta
Czyli
aplikacja jest potrzebna.
Z Państwa punktu oceny, na przykład ta aplikacja dotycząca książek jest potrzebna i ma szansę być wdrożona później.
Tak jak zostało to również zaprezentowane, ponieważ liczyła się również prezentacja samej tej aplikacji. Na pewno grupa Mateusza przekonała nas do tego, że ta aplikacja ma szansę zaistnieć na rynku poznańskim. Także to również było brane pod uwagę.
To był konkurs nocny. Tak przynajmniej z założenia się zaczynał rano, ale kończył drugiego dnia, tak? Prawie, że w nocy. To której państwo skończyliście? O której była ta aplikacja już gotowa, napisana, stworzona?
Koniec końców wydaje mi się, że mieliśmy około 20 godzin, prawda? Na samą część programowania. Więc kiedy zaczęliśmy wieczorem, skończyliśmy punktualnie o godzinie 8 rano. Tak naprawdę programowaliśmy z czystym sumieniem, mogę powiedzieć, do ostatniej chwili. Jeszcze do ostatniego momentu łataliśmy ostatnie błędy, poprawki, które pojawiały się w czasie tworzenia aplikacji.
A na czym to programowanie polega? Bo laik to widzi kogoś, kto siedzi przed komputerem i wypisuje jakieś dziwne cyfry. A z pana punktu widzenia jak to?
Często spotykam się właśnie z takim spojrzeniem, w którym ludzie pytają się, jak możesz siedzieć przed komputerem cały dzień i patrzeć ekran, klikając klawisze.
I nie grasz w grę żadną.
Tak, to było szczególnie ciężko do wytłumaczenia na samym początku przygody z programowaniem.
Na czym polega to programowanie? Co się robi w takim razie?
Kiedy spojrzymy programiście w ekran, zobaczymy linię kodu, które tworzy, pisząc w języku, który jest zrozumiały przez komputer. Tak naprawdę rozmawiamy wtedy, kolokwialnie mówiąc, maszyną, tłumacząc, co chcemy osiągnąć ostatecznie.
I zazwyczaj jest tak, że maszyna rozumie to, co jest napisane, czy trzeba pisać to do skutku, bo maszyna nie rozumie?
Raczej jest dokładnie na odwrót. To znaczy często sprawdzamy każdą linię, często sprawdzamy, dlaczego pojawiają się różne dziwne rzeczy. Programiści znają takie pojęcie, które nazywa się bugiem, czyli po polsku po prostu jakimś robakiem. To ma dość bogatą historię, ale tutaj odsyłam raczej słuchaczy do zapoznania się z tą historią w internecie. Polega to na tym, że pojawiają się pewne zachowania, im bardziej dziwne, tym trudniejsze do naprawy, które musimy zweryfikować, musimy wyśledzić, w którym miejscu dzieje się coś nie tak i to naprawić. I zdecydowanie te czynności to jest większość czasu, które programiści spędzają przed komputerem.
To jest tak, że bo pan mówił wcześniej, że państwa zespół był podzielony na dwie grupy. To jest tak, że każda z tych grup robi coś zupełnie innego, czy tworzy dokładnie to samo, a na końcu jest porównanie, gdzie są być może jakieś błędy?
Nasza aplikacja dzieliła się na dwie części. Część klienta, czyli aplikacja na system Android, którą każdy może uruchomić na swoim urządzeniu, oraz druga część serwerowa. Podzieliliśmy się na dwa zespoły. Jeden zespół był odpowiedzialny za aplikację Androidową, a drugi za cały tak zwany backend, czyli za część, która była odpowiedzialna na serwerze. Oczywiście idea była ta sama. Cały czas przekazujemy sobie dane. Cały czas musieliśmy komunikować się między sobą i pokazywać, w jaki sposób nasze dwie części aplikacji będą ze sobą rozmawiały.
W Radiu Merkury w audycji Trzecie Milenium rozmawiamy dziś o aplikacjach, o tym, jak je tworzyć, jak je programować, a za chwilę spytam naszych gości o to, czy te aplikacje można już gdzieś ściągnąć i można mieć je gdzieś na swoim telefonie, może można już wypożyczyć taką książkę. Do rozmowy wrócimy za chwilę.